Panie Boże nasz, dziękujemy za ten wspaniały czas, kiedy możemy być w Kościele, kiedy możemy być razem jako rodzina, rodzina Boża i możemy skupić się wokół Twojego Słowa i możemy razem śpiewać Tobie chwały, Panie Boże nasz, i razem słuchać Twojego Słowa. To jest wspaniałe. Panie Boże, aż błogosławić każdego z nas. Pomóż nam odłożyć wszelkie nasze problemy na bok, abyśmy umieli skorzystać w pełni z Twojego błogosławieństwa, które przygotowałeś. Dziękujemy naszemu Bogu, wywyższamy Ciebie, chwalimy Ciebie. Jesteś dobrym Bogiem, wspaniałym Panem. Godzien jesteś naszej chwały, naszego zasłuchania się w Twoje słowo. Amen.
Amen. Kochani, zaczniemy uwielbiać od pieśni, która mówi: zawsze mógłbym śpiewać Ci, Zbawco duszy mej, bo Bóg jest godzien chwały zawsze. Czy to w dolinie, czy kiedy jest nam dobrze, On jest godzien przyjąć tę chwałę.
Przyjąć tę wielkość, Panie Boże, i ugiąć się przed nią, przyjąć ją, Panie Boże nasz, i pójść się za tą wielkością. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, właśnie Ciebie wielkiego Boga można poznać. Dziękujemy, że objawia się człowiekowi. Dziękujemy, że wychodzisz mu naprzeciw. Dziękujemy, że schylasz się, Panie Boże, do nas, do ludzi, do swojego stworzenia i wynosisz nas na takie wielkie wyżyny, by nazywać nas swoim dzieckiem, by nazywać nas odkupionym swoim, umiłowanym swoim. Panie Boże, możemy tylko być wdzięczni, możemy tylko oddać Ci tą samą miłością. Możemy, Panie Boże, być ludźmi, którzy chcą Tobie służyć. Dziękujemy. Wywyższamy naszego wspaniałego Boga. Dziękujemy Ci. Dziękujemy. Amen. Witam serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałem zapytać, czy są między nami goście, ktoś jest po raz pierwszy. Mamy zawsze dla gości naszych taki mały suwenir. Kto? Nie widzę. Więc proponuję, żebyśmy przywitali się. Jesteśmy rodziną Bożą. Wyjdźmy z ławek. Wyjdźmy z ławek i przywitajmy się. Parę minut. Myśmy się zamieniliśmy kilka słów. Resztę po nabożeństwie, przy stole. Kilka ogłoszeń. Zacznę od urodzin. W tym tygodniu dwie osoby mają urodziny. Brat Gustaw Zieliński. Jesteś, bracie? O, tam. Życzymy Bożego błogosławieństwa. Jutro akurat, 22 stycznia. I też siostra Szczepania Granata. Nie widzimy jej wśród nas, dlatego że ona ochrzciła się w więzieniu. Tam uwierzyła, tam się ochrzciła, ale w obecnej chwili nie ma jej w Lublinie, bo przewieziono ją do innego ośrodka. I teraz proszę posłuchać, bardzo ważna informacja. W tą środę jesteśmy gospodarzami ekumenicznego spotkania. Zawsze traktuję spotkanie ekumeniczne jako możliwość głoszenia Słowa Bożego. Może jako ewangelizacja. Dlatego bardzo proszę, żeby jak najwięcej osób z nas przyszło. Żeby nie było tak, że naszych gości jest więcej, a nas tam garstka. Przyjdźmy jak najwięcej, żeby nas przyszło i będziemy cieszyć się Bożą obecnością. Będzie też podczas tego nabożeństwa przedstawiana sztuka o mądrych pannach i głupich pannach. To, co było na Nowy Rok. Więc będzie ciekawie. Piątek, tak jak zawsze, wyjazd do Ryk za 15:05. To będzie przed kościołem, to z nami pojedzie. No dobrze, to chyba wszystkie informacje. O, jeszcze zostało parę sztuk kalendarza na każdy dzień. Nie tylko, że jest kalendarz, imiona i nazwiska. To jeszcze jest Słowo Boże, rozważanie na każdy dzień. Fragment Słowa Bożego i krótkie rozważanie, ale bardzo trafne, głębokie, mądre. Polecam właśnie ten kalendarz, tym bardziej, że jest z takim kolorowym, wiosennym, nie wiem jak to nazwać. Dobrze, jeszcze tam widzę te obrazy. Po nabożeństwie można... A jest Paweł w ogóle? A, nie dotarł. No dobrze, ale dotrze, to go wie, tak? Jeżeli dotrze, to tam są jego obrazy i w kuluarach można porozmawiać z Pawłem, zapytać, podziwiać, może nabyć, nie wiem. No dobrze, to wszystkie już chyba informacje. Powstaniemy i uwielbimy naszego Pana Boga naszą portmonetką, czyli złożymy nasze dary, dziesięciny, podziękowania dla Jego chwały, dla budowania Jego Królestwa.
Panie, dziękujemy Ci, że Twoja łaska jest tak wielka. Dziękujemy Ci za wszystkie Twoje dzieła, Panie, za to, że nas zaopatrzasz, Panie, we wszystko, co trzeba. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy łożyć za pieniądze, które, Panie, nam dajesz. I dziękujemy, że nas uczysz na podstawie tych małych rzeczy, Panie, żebyśmy uczyli się, żebyśmy brali od Ciebie to, co jest doskonałe, żebyś nas uczył coraz większych rzeczy dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen. Który przed chwilą modlił się za te dary, które zebraliśmy. Ma na imię Paweł. Paweł, jego żona to Małgosia. I brat Paweł podjął się wspaniałej służby, bardzo błogosławionej. Mianowicie po modlitwie każdego dnia wybiera jakiś fragment Słowa Bożego i wysyła na telefon wszystkim tym, którzy tego chcą. Jeżeli ktoś... I to jest bardzo błogosławione, bo ja widzę, że on to przygotowuje, że naprawdę to ustala z niebem, który werset na dany dzień wysłać. I bardzo zachęcam, żebyśmy skorzystali z tej usługi Pawła. Po nabożeństwie ona się zgłosi do niego. Jeszcze raz odwróćcie się, to jest ten brat tam skromny, który stoi koło drzwi. I można im podać swój numer telefonu i on codziennie będzie wysyłał Słowo Boże. Naprawdę warto. Super. Czasami jest tak, że nie ma zbyt wiele, że zdarza się, że zaśpimy albo jesteśmy zmęczeni albo co, no to wtedy jadąc nawet do pracy otwieramy SMS i chociaż ten fragment krótki Słowa Bożego, już się nim nasycamy i pobieramy to niebieskie dobro. Mam jeszcze jedną taką sprawę. Wiem, że w tygodniu są różne sprawy, problemy, ale też jest tych problemów rozwiązanie. I mam taką prośbę, abyście o tych rozwiązanych sprawach chcieli powiedzieć, podzielić się czymś takim zwycięstwem, czyli swoim świadectwem. Przyjdźcie do mnie przed nabożeństwem, pastorze, mam świadectwo, chcę się nim podzielić. Zachęcam do tego. Póki co świadectwo powie, podzieli się nim pastorowa.
Pała Bogu, bracia i siostry. Przede wszystkim to... Jestem strasznie dumna z tego, że zespół tutaj gra i że grają tu nasi nastolatkowie i śpiewają i tak dalej. I chciałabym zachęcić, kochani, to jest naprawdę wielkie błogosławieństwo, chciałabym zachęcić bracia, siostry, macie nastolatków w domu, przyprowadzajcie. Po prostu oni mogą Bogu służyć, dlatego że to jest przywilej, że nasze dzieci mogą chwalić Pana, a na pewno mają talenty. Nie trzymajmy naszych dzieci w domu. Ja wiem, że to kosztuje, ale przywóźmy nasze dzieci na próby, przywóźmy na to, żeby one mogły chwalić Pana, bo to jest cudowne przed Bogiem uwielbiać Go, grać Mu, śpiewać Mu. To nas kosztuje, ale to przyniesie dobre owoce w naszym życiu. A ja chciałabym dzisiaj powiedzieć zupełnie o czymś innym. Chciałabym powiedzieć o tym, czego Bóg dokonał w moim życiu. I w tym tygodniu, w piątek, zdarzyła się taka sytuacja, że wyjeżdżaliśmy już do Ryk z domu, ale tak chciałam szybciutko przez garaż przebiec. I oczywiście tam są trzy schodki, a ja chciałam z pierwszego od razu na parter, że tak powiem. I tak skoczyłam, że ta moja noga to odkręciła się zupełnie w inną stronę, lewa. I w tym momencie po prostu poczułam taki straszny ból, że po prostu krzyczałam w tym garażu. Nikt mnie nie słyszał, bo samochód był zapalony, czekali na mnie już w samochodzie. A ja w tym garażu po prostu w krzyku takim strasznym i nie mogłam się ruszyć ani w lewo, ani w prawo, nic. Po prostu i w tym momencie schyliłam się jakoś, położyłam swoje ręce na tą lewą nogę i zaczęłam strasznie mocno wołać o uzdrowienie do Pana. I mówię w imieniu Pana Jezusa, ja wiem, że Panie Jezusińcami, ranami Twoimi jestem uzdrowiona. I jakiś czas to trwało, bo oni dość czekali na mnie w tym samochodzie. I jakiś czas to trwało i odchodził ten ból, powoli odchodził. I tak zaczęłam troszkę poruszać tą nogą i myślę sobie, o, to ja jadę do Ryk, bo ja muszę tam być, bo po prostu tam jest niesamowita Boża obecność. Ja mówię, Panie Jezu, ja najbardziej to ja chcę pojechać do Ryk, dlatego że Ty jesteś tam obecny, dlatego że po prostu jest tam takie błogosławieństwo w tym studium słowa, w modlitwie, w uwielbieniu i to jest przywilej tam być. Ja Cię tylko o to proszę, żebym tam mogła być. I oczywiście tak jakby przestało mnie boleć, mogę jechać. No więc jakoś tam doszłam do tego samochodu i w tym momencie czekający, mówią, co się stało? Ja mówię, właściwie to skręciłam nogę, zwichnęłam, ale już dobrze, możemy jechać. A oni tak, no ale dobrze. Byliśmy w tym rykach, jeszcze raz modlitwa była o mnie, bardzo dobrze, ale po powrocie poczułam, że noga do kolana jest spuchnięta i że zaczyna mnie strasznie mocno boleć ponownie. Więc z mężem pojechaliśmy do szpitala na Jaczewskiego. Tam oczywiście byliśmy do drugiej nad ranem, bo tak to zwykle tak bywa na SOR-ze. I pan doktor powiedział, że no to bez gipsu się nie obejdzie i tak dalej, ale proszę iść na prześwietlenie. A ja w tym czasie mówię, Panie Jezu, już może być zwichnięta, wszystko, tylko nie. A ja mówię, Panie doktorze, nie może być w gipsie noga, dlatego że moja córka bierze ślub i ja nie mogę po prostu z gipsem na ślub. A odnośnie tego ślubu to zaraz jeszcze powiem, ale najpierw świadectwo. W każdym razie on mówi, nie, tu się nie obejdzie, ale proszę jechać na prześwietlenie. Na prześwietleniu, kiedy powróciłam, mówię, panie doktorze, mam jeszcze kilka pytań odnośnie tych prześwietleń, bo było dość dużo tych obrazów zrobionych. A pierwsze mówię, czy będzie gips? A on mówi, no wie pani co, chyba nie musi być. Ja mówię, no to chwała Bogu. A po drugie, proszę mi powiedzieć, panie doktorze, czy widać na moich kościach artrozę? A on mówi, pani, jak artroza? On mówi, kości czyściutkie jak łza. Ja mówię, jak to czyściutkie? A on mówi, a co? Ja mówię, a to, że ja miesiąc, półtora miesiąca temu byłam u lekarza, u ortopedy, zrobiono mi prześwietlenie, wykazało, że mam artrozę właśnie w tych palcach, akurat w tym, gdzie ta noga jest, że dzisiaj prześwietlamy, akurat tam w palcach tych małych mam głęboką artrozę. A on mówi, pani, jaka artroza? Tu jest, mówię, niech pani sama patrzy, czyściutko jak łza. Ja mówię, wie pan, co to jest, panie doktorze? To jest uzdrowienie. To Jezus Chrystus mnie uzdrowił. I zaczęłam mu mówić o tym, kim jestem, co robimy, jak tak dalej, o Kościele. On się odwrócił, to człowiek taki około 40 i słucha. Ja mówię, to jeszcze proszę mi powiedzieć, czy tam są oznaki osteoporozy. A on mówi, proszę pani, jakby tu coś było, to ja bym pani powiedział, ale sama pani widzi na zdjęciach, że ma pani przepiękne kości, czyściutkie, jak u młodej dziewczyny. Ja mówię, aha, ojej. Ja mówię, no bo też na osteoporozę miałam się leczyć. Jakiś rok temu u mnie wykryto osteoporozę i miałam się leczyć, ale tylko się modliłam, bo wierzę mocno w modlitwę i cały kościół, i pastor, mój mąż, i wszyscy modlimy się o takie rzeczy i Bóg czyni cuda. A on mówi, o tak, się złapał. I ja mówię, panie doktorze, zapraszam, dlatego że modlimy się o różne rzeczy, bo Asia, a to ja wiem gdzie. No i chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to zwichnięcie, to tak naprawdę dzisiaj, jak zwykle wiecie, noszę takie wysokie buty, bardzo je lubię, a dzisiaj mam troszeczkę niższe, ale to nie dlatego, że nie mogłam ich założyć, z innego powodu, ale równie dobrze dziś mogłabym w takich butach przyjść, dlatego że nic absolutnie mnie nie boli, nie kuśtykam, nie boli mnie, nie mam bólu, nie mam nic. Także chcę Bogu oddać chwałę i zaklaszmy Mu na chwałę za to, co Bóg czyni. Natomiast jeżeli chodzi o ten ślub naszej córki, chcielibyśmy z dumą i z radością zakomunikować wszystkim braciom i siostrom, że 9 lutego odbędzie się ślub naszej córki Renatki z Feliksem. Jest to wielka radość. Odbędzie się ten ślub w piątek, bezpośrednio na hali, tej sali tam ślubów, ale tutaj w niedzielę 11 młodzi zapraszają na taki obiad poweselny wszystkich braci i siostry. Wszystkich zapraszamy na taki obiad poweselny właśnie w 11 w niedzielę po nabożeństwie. Także zapraszamy na nabożeństwo i po nabożeństwie będzie taki, młodzi fundują taki obiad dla wszystkich braci i sióstr. Także będzie im bardzo miło, jak będziecie wszyscy kochani obecni. Oni bardzo pozdrawiają, modlą się za nas, my za nich, wspieramy się i naprawdę Bóg daje niesamowite rzeczy. Także jest to nasza wielka radość w rodzinie i myślę, że radość całego zboru, bo się modliliśmy tyle lat o to, prawda? Także niech Bogu będzie chwała za to.
Mam tajemnicę, kochani, jeszcze jedną. Dobra nowina nigdy nie jest zła. No tak, może nam też razem coś zagrają, zaśpiewają, dlatego że jej wybranek. jest też kompozytorem, jest szansonistą, wokalistą, wykonawcą. Także myślę, że razem coś nam zaśpiewają, parę pieśni. On pochodzi z Nowego Jorku, tak jak nasz Antony. Dobrze, przed nabożeństwem otrzymałem taką prośbę, żeby pomodlić się do Boga, który właśnie czyni cuda, pomodlić się o żonę Georgija, Tamary, która pracuje w Niemczech. Wiem, jak to jest, trzeba wyjechać na kilka miesięcy i tam jest się bez rodziny, ale trzeba pracować, trzeba zarobić. Nasze siostry tak w ten sposób zarabiają. Wiele z nich i tak się zdarzyło, że coś tam z okiem jest, bardzo to przeszkadza w wykonywaniu swoich obowiązków, ale my jako rodzina możemy się pomodlić. Chciałem też przy okazji zapytać, może jeszcze ktoś, jak już modlimy się, już poświęcamy ten czas na modlitwę o uzdrowienie, może ktoś jeszcze chciałby prosić o uzdrowienie, tak? Powiedz, możesz głośno powiedzieć? Słyszeliście, tak, czy nie bardzo? Nie słyszeliście. Więc pierwsza modlitwa o teścia, który jest bardzo chory. No i modlitwa była o to, żeby albo został uleczony, albo żeby Pan Bóg go zabrał do siebie, ponieważ jego żona nie daje sobie rady w momencie, kiedy on jest w takim stanie ciężkiej choroby. I druga też była prośba o miejsce pracy męża Irenki. Dzisiaj jest też w pracy, taką ma pracę. Pracuje razem z Mołdawianami. No i kierownik stwarza taką strasznie złą, nie? A kim on jest? Pracownik. A jeden z pracowników stwarza taką demoniczną atmosferę i żeby Pan Bóg ten problem rozwiązał, no oczywiście to ważna sprawa. Jeszcze? Mhm. Za siostrę, która... Ileszka. Tak, dobrze. A za jaką siostrę? A, za siostrę Teresę, oczywiście, tak, jak najbardziej. Modliliśmy się w Alfie przed nabożeństwem też o siostrę Teresę. Brat, szczególnie Mirek, tak? Kto był z nami? Siostra oraz chyba Mirek, tak? Jak? Marian, właśnie. Jest Marian tutaj? Gdzie jest Marian? O, tam. Właśnie, szczególnie brat Marian podnosił sprawę Tereski, dlatego że brat Marian jest wśród nas dzięki temu, że Teresa chodziła do więzienia, głosiła Słowo Boże, przez wiele lat to robiła, nie bacząc na pogodę, nie bacząc na to, czy jest aktualnie się dobrze czuje, czy źle się czuje, chodziła do końca do więzienia. I brat Marian jest jednym z owoców właśnie te głoszenia dobrej nowiny tam w więzieniu. Także za siostrę Teresę, która jest chora, bardzo chora, też pomodlimy się. Dobrze. Jeszcze jakaś bardzo ważna sprawa, to były takie trzy rzeczy. Dobrze, powstańmy jeszcze na chwileczkę i pomodlimy się. Panie Boże nasz, my się modlimy do Ciebie, który jesteś Bogiem cudów. Panie Boże, Bogiem cudów. Jest choroba i nie ma choroby. Panie Boże, to u Ciebie jest możliwe. Panie Boże nasz, dlatego dziękujemy za uzdrowienie pastorowej, dziękujemy za to świadectwo, które mogła złożyć tam lekarzowi. Błogosławimy tego lekarza. Panie Boże, też modlimy się o Tamarę, która z dala od kościoła, od rodziny, musi ciężko pracować. Modlimy się o jej oko. Dotknij się, Panie Boże, uzdrów. Modlimy się też, Panie Boże, o ten problem podnoszony przez Irenkę. Panie Boże, o tego teścia, który jest ciężko chory. Modlimy się, Panie Boże, żebyś go albo zabrał, albo go wzmocnił, uleczył. Panie Boże nasz, modlimy się o to jako Kościół. Panie Boże, modlimy się też o tę sytuację tam w pracy, aby ten człowiek zdemonizowany, Panie Boże, mógł odejść, Panie Boże, gdzieś wyjechać, by ta sytuacja została naprawiona. U Ciebie takie problemy, Panie Boże, to nic. Panie Boże, to żaden problem, Ty masz moc. Panie Boże, modlimy się też o Leszka, wzmocnij go. Modlimy się, Panie Boże, o siostrę Teresę, która tyle lat chodziła do więzienia, aż do końca. Panie Boże, i wielu przez jej słowo nawróciło się i poznało Ciebie. Wzmocnij ją, Panie Boże, ześlij na nią ducha pocieszenia, radości, wzmocnij ją fizycznie. O to prosi Ciebie Twój Kościół w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Siądźmy. Albo nie ma innej formy nabożeństwa, to przeważnie studiujemy Słowo Boże. Aktualnie studiujemy Ewangelię Świętego Jana, pierwszy rozdział, zaczęliśmy drugi rozdział i właśnie troszeczkę dzisiaj powiem na podstawie pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Będzie to Słowo Boże w tych pierwszych dni, miesięcy służby naszego Pana Jezusa. Najpierw przeczytam cały fragment, a później wiersz po wierszu. Posłuchajmy. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto baranek Boży, Jan Chrzciciel. Owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. I teraz wiersz 45, zobaczymy na tablicy. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Jezusa z Nazaretu. Niech ten wiersz tam zostanie. Na razie. Będę mówił właśnie o jednej z tych dwóch osób. Jest tam Filip, jest tam Natanael. Ja będę chciał mówić o Natanaelu. Będę chciał mówić o nawróceniu Natanaela. Był człowiek, żył sobie spokojnie, jak wszyscy inni wokół, i naraz spotyka go Filip, albo on spotyka Filipa, i zaczyna się coś wielkiego, coś nowego, coś niespotykanego dla niego się zaczyna i kończy się czymś wielkim, czego każdy człowiek potrzebuje, bo to jest dla niego podstawa do dobrego życia, podstawa do dobrego życia także i po śmierci, wiecznego życia. Mianowicie chodzi o nawrócenie. Będę mówił o nawróceniu Natanaela. I na samym początku widzimy, że zaczyna się to wszystko od tego, że on zostaje zatrzymany i na coś zostaje zwrócona jego uwaga. Filip, który już wcześniej wszystko zrozumiał, zobaczył, przeżył, nie zatrzymuje tego dla siebie, ale idzie i ogłasza o tym wydarzeniu, o tym, że znalazł Mesjasza, że widział go. Nie zatrzymuje tego dla siebie, ale idzie i opowiada w swoim otoczeniu. I spotyka też Natanaela i mówi do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz, prorocy, Jezusa i tak dalej. Opisuje i z takim wzięciem, entuzjazmem mówi: znaleźliśmy, mamy go. I w ten sposób, ponieważ o tym mówi, o czymś nieznanym, niesamowitym, i mówi to z takim wzięciem, zapałem, przeżyciem, to musiało to zwrócić uwagę Natanaela. I tak też rozpoczyna się każda wielka rzecz, którą właśnie chcę nazwać nawróceniem. Dlatego, że nawrócenie to jest wielka rzecz. To, że tutaj jesteś, a nigdzie indziej, to jest rzecz wielka. Kto by ciebie kiedyś przed laty zmusił, żebyś ty poszedł do kościoła, albo tak jak w tym przypadku do kościółka może. To by ciebie zmusił kiedyś, żebyś ty miał przyjemność w czytaniu Słowa Bożego, w modlitwie, w chwaleniu Pana Boga. Nie, to dla ciebie było dalekie, obce. Dopiero musiało nastąpić coś, co jest nawróceniem, żeby wszystko się zmieniło. Naraz. Niedzielę spędzasz w kościele, przychodzisz do domu, inaczej masz ułożone swoje plany, swoje życie. Cały tydzień inaczej wygląda twoje kontakty z rodziną, z innymi ludźmi. Wszystko się zmieniło dzięki nawróceniu. I w tym momencie Natanael ma taką szansę, ale no to wszystko od niego zależy, od tego, co postanowi. Pierwszy krok to właśnie było zatrzymanie go, zatrzymanie jego uwagi, zwrócenie jego uwagi na coś, o czym nie wiedział, na coś ważnego. Tak było w naszym przypadku i tak także i w przypadku Natanaela. Udało się. Udało się jego uwagę zatrzymać. Udało się powodować, że Natanael zatrzymuje się i zaczyna słuchać. Szansa, żeby mógł się nawrócić. Ale nie byłoby możliwe zatrzymanie się, gdyby nie właśnie Filip. To Filip wyszedł mu naprzeciw, Filip go spotyka, Filip ma ten zamiar, żeby dotrzeć do świadomości Natanaela, żeby go wyrwać z tej codzienności, w jakiej no, żyje i zwrócić uwagę na coś niesamowicie ważnego. Filip jest ewangelistą. Tak jak Filip był ewangelistą i Filip chce nawrócić Natanaela, tak też takim ewangelistą może być, a nawet powinien być, musi być ty i ja. Jak Natanael, który gdzieś tam jest na ulicy, gdzieś tam na zewnątrz, jak taki Natanael może zatrzymać się w swoim pędzie, jak może być jego uwaga zwrócona na sprawę jakąś ważną, istotną, dotyczącą wieczności, jeżeli nie będzie Filipa, jeśli nie będzie ciebie. Ty jesteś ewangelistą, ja jestem ewangelistą i do tego Natanaela musi taki ewangelista dotrzeć. Więc ten Filip to jesteś ty i ja. Ten Filip, o którym czytamy, to koło ratunkowe, to ratownik, bo taki Natanael, jeżeli by tak dalej żył i nie nawróciłby się, nie spotkałby żywego Boga, nie dowiedziałby się, że jest szansa zbawienia, umarłby i gdzie spędziłby wieczność? Możemy się domyślić, gdzie. A tak zostało mu rzucone koło ratunkowe. A tak przez to, co zrobił, Filip stał się ratownikiem. Uratował ginącego człowieka. Pomógł człowiekowi, który spadał w przepaść. Pomógł mu nie spaść, ale powstać i no, zacząć żyć normalnie. Nie umrzeć. A więc ty i ja, jeżeli to dobrze rozumiemy, to jesteśmy kołem ratunkowym dla ludzi, którzy są na zewnątrz. Jesteśmy ratownikami dla tych, którzy giną. Dla Natanaelów. Tam gdzieś poza murami tej świątyni. Taki Filip to też narzędzie w ręku Boga. Pan Bóg, jak znamy Biblię i czytamy Słowo Boże, wiemy, że chce każdego człowieka zbawić. Więc jeżeli chce zbawić, no niech sobie zbawia. Ktoś by powiedział. Ale tak nie ma. Do zbawienia Pan Bóg używa nie aniołów, ale używa ludzi. Używa Filipów, takich jak ty i ja. Chce nas posłać. Czy damy się posłać? Czy rozumiemy naszą misję? Czy widzimy, jak Pan Bóg nas posyła na właściwą drogę, we właściwym kierunku? Jeżeli tak, chwała Bogu. A jeżeli nam to jest obojętne, kręcimy się wokół własnej osi, nasze sprawy i plany są nam ważniejsze, aniżeli ci tam ginący Natanaelowie, no to coś nie jest tak. To nie spełniamy naszej misji, którą powinniśmy wypełniać, jak ją wypełniał Filip. I kiedy też spotkamy człowieka, któremu możemy ogłosić Ewangelię, to zróbmy to tak jak Filip. W pełni entuzjazmu, z radością, z przeżyciem opowiadamy, czego sami staliśmy się świadkami. Bo o Bogu inaczej nie można. O Bogu nie można mówić nudnie, nie wiem, ziewając, tak zdawkowo opowiadając. O tym wielkim Bogu można tylko mówić z entuzjazmem i z wielkim przeżyciem. To pierwsza rzecz. Zwrócić uwagę i Natanaela uwaga została zwrócona na coś ważnego, coś, co zmieniło całkowicie jego życie. 46 wiersz. Wtedy Natanael rzekł do niego, właśnie ten człowiek, do którego uwaga została zwrócona, zatrzymał się, wysłuchał i mówi. Wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. Natanael posłuchał Filipa. No i od razu, co od razu? Tak, dobrze, pomódlmy się, tak powiedział. Klękam i modlę się, jak dobrze, że mi powiedziałeś, ja potrzebuję tego Boga. Nie, na samym początku to pojawiają się przeważnie wątpliwości. I tutaj, gdy zaczynamy ludziom mówić o tym, co jest dla nich najważniejsze, gdy oni mają wątpliwości, zaczynają się wymawiać, mówią o różnych innych sprawach, no to zaczynamy się gubić, tracimy chęć, żeby kontynuować, a tak być nie może. Bo to jest oczywiste, że oni mają pytania, mają swoje wątpliwości i je wyrażają. Jedni mówią, mam swój kościół, nie potrzebuję innego, mam swój kościół. I tymczasem my nie przynosimy jemu kościoła, tylko przynosimy jemu Zbawiciela. Ale oni jeszcze na tym etapie tego nie rozumieją. Chyba, że my jakoś nie tak zaczynamy rozmowę. Inni mówią, nie, już w swoim życiu wszystko mam pokładane, nie chcę niczego zmieniać, bo powstanie jakiś chaos, może coś nieprzewidywalnego powstanie. To, co mam, mi wystarczy. Inny powie z takim wątpieniem, czy ten ktoś, o którym mi mówisz, ten Bóg, którego znam, o którym słyszałem, wierzę w Niego, że On istnieje, ale czy On naprawdę może pomóc w mojej sytuacji, czy On naprawdę? I wiele pytań i wiele wątpliwości. W kolei ktoś inny mówi, to niemożliwe, żeby Pan Bóg mógł tak bardzo kochać człowieka. No może kogoś innego może kochać, ale mnie, takiego złego człowieka, ja tyle złego zrobiłem, czy to, o czym mówisz, że Bóg tak kocha, że wszystkich, za wszystkich zmarł, czy to nie jest przesada? I ma wątpliwości. Z kolei inni w ogóle mają wątpliwości, czy Bóg istnieje, czy On naprawdę jest i tak dalej. Tych pytań i wątpliwości powstaje mnóstwo. One są, one powstają. Na początku będzie ich dużo. Nawet jeżeli człowiek już nawróci się, to też na początku mogą powstawać pytania i wątpliwości i to jest normalne. To jest normalne. Ale mądry Filip, ten ewangelista, mówi do niego w odpowiedzi na jego wątpliwości, pytania, pójdź i zobacz. Pójdź. Po pierwsze, ja ci mówię, po pierwsze to ty spójrz na mnie, na moją twarz, usłysz moje świadectwo, zobacz jak postępuję. To tutaj zobaczysz wielką, wielką zmianę i tu możesz się zachęcić. A poza tym sam poproś, sam się pomódl, sam tego doświadczysz. Pójdź i zobacz, pójdź i zobacz. Najlepsza zachęta, pomodli się z tym Natanaelem o jego sprawę, o jego problem i niech zobaczy, że problem może być rozwiązany. Niech on sam spróbuje, niech sam się pomodli również do Pana Boga i zobaczy, że to działa i funkcjonuje, że Bóg słyszy. Pójdź i zobacz. 47 wiersz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, którym nie ma fałszu. Natanael był mądrym człowiekiem. Odrzucał to, co jest niepotrzebne, to, co jest drugorzędne, to, co jest niemądre, a przyjmował to, co było pierwszorzędne, co jest ważne. Chciał sprawdzić to, co mogło mieć wielką wartość. I dlatego wybrał właśnie to, co jemu proponował Filip. I chciał zobaczyć tego Jezusa. Chciał się osobiście przekonać. Pójdź i zobacz. Dobrze, idę i zobaczę. Taka chęć zobaczenia, przeżycia, doświadczenia Pana Boga, Jego zbawienia, tego, co On oferuje, zawsze skutkuje tym, że taki człowiek zobaczy Jezusa i usłyszy Jezusa. Tu już właśnie następuje ten moment nawrócenia, ten moment oczyszczenia duszy, zbliżenia się do Boga, zakochania się w Nim. To właśnie tutaj. I przychodzi Jezus i mówi do Niego, do Natanaela, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz fałszu. Autentycznie Natanael szukał. Może nie był doskonałym człowiekiem, jak nie ma wśród nas doskonałego człowieka, ale chciał znaleźć prawdę. Szukał Boga. Chciał więcej o nim wiedzieć, chciał go doświadczyć, posmakować. Nie wiedział, że to jest możliwe. I takich ludzi właśnie Pan Bóg szuka. I szuka ludzi doskonałych, świętych, bo takich chyba nie ma. Ale szuka tych, którzy go szukają. Pan Bóg chce wiedzieć, że człowiek, który do niego przystępuje, traktuje tą przygodę z nim autentycznie. Że nie jest to chwilowe, jakiś kaprys, nie jest to na moment, ale że ten człowiek autentycznie chce posiąść to niebieskie dobro, chce go poznać, chce być z nim, w którym nie ma fałszu. Prawdziwy, w którym nie ma fałszu. Ale spotykam i pewno wy też spotkaliście być może takich ludzi, którzy zrobili ruch w dobrą stronę, ale w którymś momencie zatrzymali się i się odwrócili. Albo nie wytrwali. Ludzie, o których Pan Jezus nie może mówić, że są tymi, w których nie ma fałszu. Ale raczej zawiedli. Świadomie pozostawili. Albo świadomie nie wybrali tej dobrej drogi. I pozostaje na nich w związku z tym fałsz, obłuda, dwulicowość, chwiejność, niewierność, niewiara, umiłowanie świata. Takie postępowanie. I tacy ludzie nie są Bogu mili. Takie połowiczne nawrócenie, czy takie rzekome nawrócenie jest wtedy jak ziarno wśród ostów, jak sól zwietrzała, jak wyplute fusy, ale o tym nie chcemy mówić. Chcemy mówić o ludziach, którzy przychodzą do Boga i o których Bóg mówi, nie ma w nich fałszu. Ludzie nawróceni, prawdziwie, bez fałszu. To jak szlachetna latorośl. To ci, którzy oglądają Boga. To ci, którzy się modlą i są słyszani przez Niego. To ci, którym jest dane walczyć i zwyciężać. To ci, którzy wprawdzie upadają, ale też mają moc wstać. To ci, którzy wyrzekają się grzechu i zaczynają się nim brzydzić. To ci, których język buduje i służy prawdzie. To synowie Boży i córki Boże, którzy dziedziczą królestwo. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz fałszu. Charakter. Charakter, który się Bogu podoba. Dalej, 48 wiersz. Rzecze mu Natanael. Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł. Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Filip ma pytania. Skąd mnie znasz? W tym momencie, gdy już zobaczył Jezusa, w tym momencie, gdy już się do Niego zbliżył, ma pytania i mówi, a skąd mnie znasz? Ciekawość. Ten człowiek o mnie tyle wie. Ten człowiek jest taki interesujący. Skąd mnie znasz? Stawia pytanie Jezusowi. Ciekawość. Prawdziwe dziecko Boże to człowiek, który jest ciekawy tej drogi, na której został postawiony, jest ciekawy swojego chrześcijaństwa, ciekawy drogi, którą Pan Bóg go chce prowadzić, ciekawy Słowa Bożego, ciekawy wszystkiego, co ma związek z Panem Bogiem, z Jego nawróceniem, bo chrześcijaństwo to nie jest rzecz nudna. Pobożność nie jest jakaś czymś miałkim. To jest coś, co pobudza. Skąd mnie znasz? Jestem ciekawy. Chcę wiedzieć więcej. Chcę rozszerzyć swój horyzont. Te pytania, które ma człowiek, który nawrócił się, dziecko Boże, są dowodem na istnienie relacji. Jest relacja pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Nie tylko wiedza o Bogu, ale jest to relacja, jest to więź z Bogiem. Z tym Bogiem już mam więź. Natanael już ma osobistą z nim więź, nawiązał z nim tą więź. Mało, że jest to relacja. Skąd nie znasz, świadczy o tym, że on chce tę relację pogłębić. Znasz mnie, a mimo to jesteś ze mną. Wiesz, kim jestem, ale rozmawiasz ze mną. Jesteś ze mną. nie odrzucasz mnie, akceptujesz mnie. To jest pogłębienie relacji. I prawdziwe nawrócenie na tym polega, że nie tylko nawiązujemy relacje z Bogiem, ale tą relację pogłębiamy. Ona jest coraz większa i coraz bardziej znamy naszego Boga i rozumiemy, że Pan Bóg też coraz bardziej nas zna. Jesteśmy w stanie Jemu o wszystkim powiedzieć, o każdej komórce naszej tożsamości i wiemy, że spotkamy się ze zrozumieniem i także wsparciem. 409 wiersz. Odpowiedział Natanael: Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. To są słowa kogoś, kto już poznał i wie. Natanael mówi wielkie słowa. Mistrz, Syn Boży, Król Panujący. I podobnie i my, gdy jesteśmy nawróceni i mamy tą relację z Bogiem, pogłębiamy tą relację, to w końcu wiemy, z kim mamy do czynienia. Wiemy, że jest mistrzem, tym, który naucza i jest wzorem. To od Niego bierzemy naszą mądrość. To w Nim są nasze źródła, z których czerpiemy. Mistrz, wzór, czerpiemy z tego wzoru. Chcemy jak najwięcej dowiedzieć się, jak czynić, żeby wszystko było właściwe. Po prostu mistrz. Ja jestem uczniem. Mistrzu, jestem uczniem. Ucz mnie i prowadź mnie. Poza tym, Syn Boży, nie tylko, że nawróciłem się i wiem, że grzechy moje są przebaczone, ale jest On kimś, kto zbawia mnie w każdej dziedzinie. Jest Zbawicielem w każdej mojej sprawie. A ja mogę być tylko wdzięczny. I że także jest Królem. Jest tym, który jest na tronie, który panuje. I niezależnie od tego, co się dzieje w świecie, wiem, że On panuje. Jest na tronie, jest Królem. Królem mojego życia, jest Królem w mojej rodzinie i mojej rodziny, jest Królem mojego kraju. Po prostu On jest Królem we wszystkim. 50 wiersz. A Jezus, odpowiadając, rzekł do Niego: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, iż Cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Ten, który uwierzył i nawrócił się, to człowiek, który zaczął z wiarą i tę wiarę powiększa. Człowiek nawrócony to człowiek oczywiście wierzący. Człowiek, który żyje z wiary. Nie żyje według świeckiego modelu, w którym wiara nie musi być, nie obowiązuje. Według świeckiego modelu, w którym wiara nie egzystuje. Ale człowiek, który żyje z wiary, sięga po inne narzędzia, po inne instrumenty, po inny sposób myślenia i działania, aniżeli człowiek świecki. Człowiek wierzący żyje z wiary, mówi Słowo Boże. I ta wiara będzie nas wyróżniać, będzie nas odróżniać od innych ludzi. I wtedy nie sięgamy po wzorce świata, tylko sięgamy po wzorce zapisane w tym Słowie Bożym. Powiedział Pan Bóg do Mojżesza, także do Jozuego, a szczególnie do Jozuego, kiedy on przejmował przywództwo nad narodem. Zwracaj uwagę na to słowo i niech sięga ta i te słowa nie oddalają się od ciebie, od twoich ust, od twojego umysłu. Wypełniaj dokładnie wszystko, co jest tam napisane. I takim ma być człowiek, który otrzymuje wiarę od Pana Boga. Postępuje on według tej księgi, według tego, co Pan Bóg mówi, a nie według wzorców tego świata. Wiara musi się rozwijać. Oczywiście będą problemy, na pewno życie niesie z sobą problemy, ale często są one po to, abyśmy umieli je rozwiązać właśnie poprzez wiarę. Gdy pojawia się problem, nie wpadamy w jakieś użalanie się, nie tracimy nadziei. Często te problemy, albo zawsze, gdy pojawi się problem u dziecka Bożego, to tylko po to, aby dziecko Boże nauczyło się ten problem rozwiązać poprzez wiarę. Ta wiara rośnie. Stajemy się ludźmi, którzy gdzieś tam na jakimś odcinku Kościoła służą. Jest wiara sługi, kaznodziei, pastora, kogoś kto gdzieś służy Panu Bogu. Ta wiara się rozwija i w pewnym momencie można robić rzeczy, których nie widać w danym momencie, ale ja wiem, że mam to zrobić. I Pan Bóg się do mojej wiary przyznaje. Kiedy byliśmy teraz z małżonką w Izraelu, gdzie nas zaproszono na tą konferencję z tym pastorem z Niemiec, który jest człowiekiem obdarowanym przez Pana Boga w różnoraki sposób i też darem uzdrawiania i darem proroctwa, darem objawienia, darem wiary, to słuchając jego i widząc jego działania, to czasami się zdumiewałem, bo on widział rzeczy, których my nie widzieliśmy. On słyszał rzeczy, których my nie słyszeliśmy. On miał z Bogiem taki kontakt głęboki, że Pan Bóg do niego mówił, on słyszał, co Pan Bóg do niego mówi i później to na naszych oczach jakby czynił. Mówił rzeczy, o których które nas zdumiewały i widzieliśmy działanie, wyraźne działanie Pana Boga. Ale to jest wiara, która się od czegoś zaczęła, od mojego ziarenka ta wiara rosła i obyśmy wszyscy umieli postępować właśnie zgodnie z wiarą, która będzie w nas rosnąć. I tu przechodzimy do ostatniego wersetu, 51. Powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, użycie niebo otwarte i aniołów bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Perspektywa, przyszłość. Wierzę, się nie można zatrzymać. Człowiek nawrócony jest mobilny, ciągle jest mobilny, ciągle jest w ruchu. Nie zatrzymuje się, nie cofa się, idzie ciągle do przodu. Pobożność nie jest na krótką metę. Pobożność to rozwój, bo Pan Bóg oferuje dary, powołania, objawienia i w takim człowieku ten obraz Boga, obraz Jego zbawienia jest coraz mocniejszy i pewniejszy. Ponieważ ten werset bardzo przypomina nam pewne wydarzenie ze Starego Testamentu, to chciałbym do tego wydarzenia sięgnąć. Będzie to pierwsza księga Mojżeszowa i 28 rozdział. Spróbujmy przeczytać. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdy słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali aniołowie Boży. To właśnie dokładnie to, o czym tutaj wspomniał Pan Jezus w tej rozmowie z Natanaelem. A Pan stał nad nią i mówił: jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. To właśnie są następstwa tego poszerzenia wiary, tego wchodzenia w obecność Bożą. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. Te błogosławieństwa mogą być udziałem każdego człowieka, który wierzy. A oto jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: o, jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Doświadczenie tego człowieka jest doświadczeniem także i naszym, każdego z nas. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Takie doświadczenie wiary, które miał Jakub, które było obiecane Natanaelowi, takie doświadczenie albo doświadczanie Boga jest też udziałem, czy może być udziałem każdego nawróconego. Każdego, kto wierzy i swoją wiarę poszerza, powiększa, pogłębia, wzmacnia. Aż do momentu, gdy nie będzie miał żadnych wątpliwości, czy ma też dawać dziesięcinę, czy nie. W tym momencie gdy już tak mocno doznał Boga, to już nie miał żadnych wątpliwości. Nawet Bóg mu nie musiał mówić, o sam od siebie mówi, a ja będę dawał Bogu dziesięcinę. To tak a propos na marginesie, bo wielu ma wątpliwości. I tym chciałbym zakończyć to słowo. Natanael, w jaki sposób przebiegało jego nawrócenie, tylko powtórzę. Została jego uwaga zwrócona na coś wielkiego. Ale to był Filip, ewangelista, który jego uwagę zwrócił na rzecz wieczną, na Boga, na zbawienie. Ty, Filipem, jesteś ty i ja. Miał wątpliwości, owszem, ale te wątpliwości są oczywiste, normalne i Pan Bóg się nie obrazi, a my musimy mieć cierpliwość, aby takiemu człowiekowi wytłumaczyć, a także modlić się w tym trudnym dla niego momencie. Ale najważniejsze, by powiedzieć jemu, pójdź i zobacz, idź i sam się przekonaj. Charakter. Człowiek nawrócony zmienia swój charakter, zmienia całkowicie swoją postać, swoje myślenie, działanie, aż do takiego, aż tak mocno, że Bóg mówi do niego, nie ma w tobie fałszu, jesteś prawdziwy, mam w tobie moje upodobanie. Takimi bądźmy. Nie wahajmy się ani na prawo, ani na lewo. Niech nie będzie umiłowania w dziecku Bożym, jakiejś chwiejności, niewiary. A usłyszymy słowa takie wielkie, jakie były wypowiedziane także do Natanaela. Pobożność to brak nudy. Pobożność to jest ciekawość mojego chrześcijaństwa. To jest ciekawość tego, co Bóg ma mi do zaoferowania. Pobożność to relacja z Bogiem. Pobożność to pogłębienie tej relacji i miłość do Boga. Aż do takiego momentu, że wyznamy mocą, szczerze, głośno. Ty jesteś moim mistrzem. Ty jesteś moim Bogiem. Ty jesteś moim królem. Wiara wzrasta. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ta wiara rozwija się w nas, a także rozwiązujemy problemy, które powstają przez wiarę w wielkiego Boga. I na koniec ta wiara przynosi wielki pożytek. Wielkie są owoce naszej wiary. Pan Bóg daje swoje powołania, swoje dary. Pan Bóg mówi, że będę z tobą, będę cię strzegł, będę ci błogosławił, a człowiek może tylko być wdzięczny i może powiedzieć, Panie Boże, wszystko, co mam, jest dla ciebie. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy za tą lekcję o Natanaelu. Dziękujemy, że mogliśmy wejść na tą ścieżkę, która nazywa się nawróceniem. Panie Boże, i nie pozwól, abyśmy zatrzymali się w tym nawróceniu, abyśmy byli zmęczeni, abyśmy byli zdegustowani, może obrażeni na kogoś albo na Ciebie, Panie Boże, zgorszeni Tobą. Nie pozwól na to. Panie Boże nasz, my chcemy tak jak Natanael iść do przodu, Panie Boże, i zdobywać nowe brzegi, Panie nasz, i umieć rozwiązywać problemy, być ludźmi, którzy umieją się modlić za siebie, za innych, Panie Boże, i rozwijać swą wiarę, relacje z Tobą i widzieć, jak nas prowadzisz i otrzymywać od Ciebie Twoje obietnice i dary. Panie nasz Boże, o to się modlimy. Dlatego, że chcemy być również tymi, którzy w końcu będą w stanie, jak na tej Jakubowej drabinie, widzieć anioły wstępujące i wstępujące. To znaczy widzieć Ciebie w działaniu. W jaki mocny sposób Ty ochraniasz nas, prowadzisz, błogosławisz i używasz. Panie nasz Boże, niech umiemy wszystko, co nasze, powiedzieć, że jest Twoje. Panie Boże, niech umiemy służyć Tobie całym sercem i prowadzić innych Natanaelów do Ciebie. W imieniu Jezusa się modlimy. Amen. Amen.
Jest to Chrubieszów, to okolice, oczywiście do gminy tam jedziemy jednej, gdzie będziemy w 5 szkołach różnych i bardzo proszę, teraz pomódlmy się o to, żeby wszystkie dzieci przyjęły Jezusa, tak zawsze robimy, żeby modlić się z dziećmi, z nauczycielami, z władzami tej gminy, bo będziemy tam na początku wójta i tak dalej, zobaczymy się tam z radą gminy i inne rzeczy i chcemy po prostu prosić, żeby Bóg nas w tym prowadził, jedziemy zapakowani tak z Bożym błogosławieństwem i myślę, że przede wszystkim ze zbawieniem do dzieci, do wszystkich nauczycieli, bo jest to nowe miejsce, gdzie Bóg nam otwiera drzwi i chcemy tam jutro być błogosławieństwem. Także prosimy też w ciągu dnia o modlitwy, jak tam będziemy od rana do późnego wieczoru. Także módlmy się gorąco o Boże działanie w tej okolicy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy przynieść do Ciebie tę gminę, gdzie jedziemy. Panie Boże, tam, gdzie dzieci nigdy jeszcze nic nie dostały, gdzie, Panie, są bardzo ubogie miejscowości, wioski, Panie Boże, szkoły małe, ale, Panie, chętne, mające serca. Także prosimy Cię o otwarte te serduszka, aby wszystkie dzieci były obecne, aby grono pedagogiczne, Panie, w każdej szkole też mogło, Panie, przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Wierzymy w Twoje działanie, Panie Jezu. Prosimy o Twoją pomoc. Prosimy o Twoje namaszczenie, Panie Jezu. Prosimy o Twoje kierownictwo dla całej gminy, dla wójta, dla całej rady gminy. Panie Boże, niech Twoje słowo tam będzie obficie siane, Panie Boże, i przyniesie skutek w postaci życia wiecznego wielu, wielu setek dzieci. Bo tam setki dzieci jutro. Bardzo Cię prosimy, Panie Boże, o Twoją pomoc i błogosławieństwo. Tobie niech będzie chwała, że dajesz nam takie możliwości, Panie, i wywyższamy Ciebie i uwielbiamy w Panu Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Amen.
Amen.
Kochani, życzymy smacznego. Dzisiaj jest bardzo dobre. Siostry przygotowały posiłek, także smacznego. Miejmy społeczność, nie rozchodźmy się, bądźmy razem, bo jesteśmy jedną Bożą rodziną. I to jest właśnie piękne, że możemy razem spożyć jako jedna rodzina w niedzielę po nabożeństwie posiłek, wspólnie tak, jak powinno być, po Bożemu. Z Bogiem.